Co w kocie piszczy?
Z nami już behawiorystka, autorka książek, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No dzisiaj będziemy rozmawiać o wypadkach, ale proszę najpierw o tym wypadku wczorajszym opowiedzieć, bo to świeża sprawa i no i ważna, bo być może też państwo, nasi słuchacze przypomną sobie różne swoje zderzenia z udziałem własnych pupili.
Tak, sprawa jest rzeczywiście bardzo świeża, aczkolwiek, no powiem tak, podliczyłam sobie to tak szacunkowo i wyszło mi, że statystyka jest nieubłagana i chyba w naszym przypadku to po prostu kiedyś musiało się wydarzyć. Stefan jest kotem, który od 15 lat wbiega do łazienki, kiedy ktokolwiek tam wchodzi, niezależnie od tego, czy jest dzień, czy noc, czy patrzy się pod nogi, czy nie. I jest po prostu absolutnie wyczulony na kwestię tego, że ktoś do tej łazienki wchodzi. Oczywiście wbiega tam tylko na moment, zaraz chce stamtąd wyjść. Natomiast jest to takie zachowanie, które w behawiorze nazywa się profesjonalnie sprawdzaniem dostępności zasobu. Czyli to jest trochę tak, jakby w jego głowie ta łazienka za każdym razem, kiedy z niej wychodzi, znikała z mapy świata i potem trzeba by było sprawdzić, czy ona jednak tam może znowu się pojawia. Plus oczywiście Stefan nie odstępuje mnie na krok, więc ze mną również chodzi do toalety, co jest takim zachowaniem kocim znanym wśród kociarzy.
Psim też.
O tak, właśnie. Psom też się zdarza. Mam wrażenie jednak, że koty w tym zestawieniu są w czołówce, na prowadzeniu. W każdym razie wczoraj po tych 15 latach usilnych prób przebiegania mi między nogami, no pierwszy raz mu się nie udało wyrobić w odpowiednim czasie i w odpowiedniej szybkości. W związku z czym ja już w nocy, będąc zupełnie nieprzytomnym człowiekiem wybudzonym ze snu, po prostu przycięłam mu końcówkę ogona tymi drzwiami. Na tyle skutecznie, że doszło do oskalpowania ostatnich 7 cm ogona. Więc jak tylko się połapałam, co się dzieje, a połapałam się wcale nie dlatego, że kot zrobił jakąś aferę, że zaczął miauczeć, krzyczeć czy cokolwiek, tylko po prostu zaczął bardzo intensywnie tym ogonem machać, a mnie białe kafle w łazience zaczęły się, że tak powiem, upstrzać w czerwone kropki, co było informacją, że coś jest bardzo nie w porządku. Udało mi się ten ogon zabezpieczyć. Na szczęście ja zawsze jestem w miarę przygotowana na różne dziwne sytuacje, no, chociażby ze względu na to bycie technikiem weterynaryjnym. No, z pewnością jest mi łatwiej niż takiemu po prostu opiekunowi kota. Więc zabezpieczyłam ten ogon opatrunkiem. Kot dostał leki przeciwbólowe. Następnego dnia rano pojechaliśmy do lecznicy na sygnale. Jak tylko panie doktor go zobaczyły, to najpierw się złapały za głowę, a potem powiedziały, że no niestety to jest rzecz, której już się nie da uratować. W związku z czym Stefan został od razu na zabieg amputacji tej oskurowanej części ogona. No i od tej pory, od wczorajszego wieczora mamy w domu kota z 8-centymetrowym ubytkiem na ogonie, który chodzi sobie w opatrunku, zupełnie się całą sytuacją nie przejmuje, to ja się przejęłam stokrotnie bardziej niż on. On jest zadowolony, biega, bawi się, domaga się jedzenia, przychodzi się tulać, natomiast rzeczywiście od wczoraj boi się łazienki. Więc tak jakby doszedł do wniosku, że coś go w tej łazience ugryzło, zupełnie nie skojarzył tej sytuacji ani z drzwiami niestety, ani ze mną. Natomiast wchodzi do tej łazienki na takich miękkich łapach i sprawdza, czy przypadkiem ten potwór gdzieś tam jeszcze nie siedzi. No a ja zmagam się w tej chwili z moimi własnymi prywatnymi wyrzutami sumienia, że przecież mogłam popatrzeć pod nogi, że przecież mogłam się obejrzeć, że przecież to, że przecież tamto. Ale tak naprawdę, no niestety wypadki mają to do siebie, że jak już się wydarzą, no to potem możemy to sobie analizować już na sucho i na spokojnie. Natomiast no, one się po prostu zdarzają. Jak widać, w każdym domu niestety czyhają na nas niebezpieczeństwa i naprawdę oczy przy zwierzakach musimy mieć dookoła głowy.
No tak, zdarzają się i ludziom, i dzieciom, i zwierzakom. Najczęstsze wypadki z udziałem kotów, o których mówiłyśmy, to są te zawiśnięcia kotów przez uchylne okno, prawda?
Tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o wypadki w mieszkaniach, w domach, no bo tak statystycznie najczęstsze wypadki to są potrącenia, jeżeli myślimy o zwierzętach, które wychodzą bez nadzoru, tak? No to jest zdecydowanie największa grupa wypadków z udziałem kotów. To są koty, które giną albo stają się niepełnosprawne w wyniku potrącenia przez samochód. Natomiast w tych domowych warunkach zdecydowanie największa grupa to są właśnie koty, które albo zawisną w uchylnym oknie, próbując się przedostać przez szczelinę, albo które po prostu spadają z wysokości z tytułu na przykład niezabezpieczonego balkonu, czy na przykład wypuszczania kota na zewnętrzny parapet.
No tak, ale przy trzaśnięciu ogona drzwiami, to ale myślała pani o tym, że to się może zdarzyć?
Jakby gdzieś z tyłu głowy wiedziałam, że zdarzają się koty, które przeszły przez coś takiego, natomiast no nie przypuszczałam, że coś takiego wydarzy się w moim domu i to jest najlepszy dowód na to, że no, rzeczy nas po prostu zaskakują. Ja się zawsze starałam gdzieś na te zwierzaki swoje uważać, ale też z 16 strony no, zamykanie drzwi to jest taka czynność, którą często wykonujemy na zasadzie pamięci mięśniowej. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że ani nie zamknęłam tych drzwi jakoś inaczej niż zwykle, ani bardziej gwałtownie, ani w jakiś odmienny sposób. Po prostu ja zrobiłam to, co zawsze i on też zrobił to, co zawsze, tak? W biegu przez te domykające się drzwi, tylko że akurat tym razem synchronizacja padła. No i efekt jest taki, że niestety Stefan stał się krótszy.
8 centymetrów.
Tak, i jak rozmawiałam dzisiaj z panią doktor, która przeprowadzała tę amputację, to powiedziała mi, że książka o Stefanie jest już teraz tym bardziej książką historyczną, bo umieszczone tam zdjęcia przedstawiają Stefana z całym ogonem, a teraz już takich zdjęć nigdy nie będzie. Więc książka znakiem czasów.
Mhm. Często zdarza się, no, że kot gdzieś porusza się i ma ten ogon skrócony. Czy ten ogon jest często właśnie narażony na różnego rodzaju wypadki? No, z drugiej strony, pani Małgorzato, no, pani też jako znawczyni kotów chyba zapewne potwierdzi to, że koty są niezwykle zwinne i one jakoś tak wymykają się tym różnym wydarzeniom.
Tak, z jednej strony koty są rzeczywiście bardzo zwinne, bardzo elastyczne, bardzo miękkie, a z drugiej strony to potrafią być po prostu takie sieroty, że czasami nie wiadomo z której strony to w ogóle ratować w takiej dziwnej właśnie sytuacji. Ogony u kotów dosyć często właśnie podlegają dwóm rodzajom urazów i to nawet właśnie z panią weterynarz wczoraj rozmawiałyśmy na ten temat, to jest niesamowite, bo z tej samej sytuacji, czyli z przytrzaśnięcia na przykład właśnie ogona drzwiami, kot może wyjść na dwa różne sposoby, jeżeli mówimy o obrażeniach. Bo jeszcze oczywiście jest trzeci sposób, czyli nic mi się nie stało, bo po prostu miałem szczęście. Ale ten sposób na razie odłóżmy. Mamy dwa podstawowe rodzaje obrażeń, które wtedy powstają. Albo ten ogon zostaje punktowo złamany i tutaj mamy potem takie koty z takim haczykiem na końcu ogona, bądź z takim bardzo ewidentnym zgrubieniem. Albo ten ogon rzeczywiście zostaje oskurowany. I myśmy niestety trafili na tą drugą wersję. Jeżeli ogon zostaje złamany i jest to rzeczywiście tylko sama końcówka, o ile kota to nie boli i nie odczuwa z tego tytułu żadnego dyskomfortu, to się po prostu najczęściej tak zostawia. Kot dalej sobie ten ogon ma, jeżeli się tym nie interesuje, może sobie z tym swobodnie żyć. Natomiast jeżeli dochodzi do oskurowania, to najczęściej taki ogon, gdyby nie została udzielona tutaj pomoc medyczna, po prostu by obsechł i odpadł. Natomiast ten proces gojenia byłby strasznie długotrwały, a sama ta żywa tkanka odsłonięta po zerwaniu skóry byłaby narażona na bardzo dużo bolesnych po prostu doznań. Dlatego w takiej sytuacji podejmuje się zazwyczaj właśnie decyzję o amputacji tego fragmentu, zwłaszcza, że ta końcówka ogona to już jest tak naprawdę bardzo wąska kość, którą dosyć łatwo można odjąć i nie stanowi to dla zwierzaka problemu, a życie z taką próbą wygojenia tego byłoby dużo bardziej bolesne i po prostu ono nieprzyjemne.
Czy w domu ten ogon Stefana jest mu bardzo potrzebny?
Ogon pomaga w zachowaniu równowagi między innymi podczas skoków. I ja się też przez moment zastanawiałam, jak to będzie, bo Stefan miał taką ścieżkę do tej pory po domu, po kuchni, w ramach której przeskakiwał sobie z kuchennego parapetu na blat, a na blacie miał miskę. I szczerze mówiąc, troszeczkę się martwiłam, czy jak ten ogon będzie krótszy, to czy nie będzie miał problemu z utrzymaniem po prostu równowagi przy lądowaniu, czy ten balans będzie zachowany. Pierwsze dwa skoki były lekko chwiejne, za trzecim już się nauczył i on już jest w pełni przystosowany do tej zmiany. Natomiast ja znam taką bardzo przykrą historię, którą opowiadała mi koleżanka mieszkająca w Tajlandii, że tam na przykład łamie się kotom ogony, tylko że u nasady właśnie po to, żeby nie skakały, bo ludzi to drażni, ludziom to przeszkadza. I to są te momenty, kiedy ja tracę wiarę w człowieczeństwo.
Często, kiedy zdarza się jakiś wypadek z udziałem zwierzęcia albo zwierzęcia po prostu, którym się opiekujemy, no to pojawiają się te wyrzuty sumienia, ale wypadki po prostu się zdarzają. Jak podchodzić do takich sytuacji? Bo czasami te wypadki są tragiczne. Pani wspomniała na początku o tym, że często koty wychodzące po prostu nigdy nie wracają, bo są ofiarami wypadków. Gdzieś giną pod kołami aut. No ale jeśli tego się nie widzi, to, to jak to jest? Bo wśród opiekunów kotów chyba silniejsze jest to przekonanie, że jednak ten kot musi wyjść, niż to, że boi się o to, że może uczestniczyć, stać się ofiarą wypadku.
No właśnie, na szczęście to się powoli zmienia i ta świadomość odpowiedzialności za zwierzę rośnie. Zresztą tutaj kot, o którym rozmawiałyśmy na przełomie grudnia i stycznia, czyli Fate, to był właśnie taki kot z wypadku. Zresztą Fate ma się bardzo dobrze i dzięki operacji kręgosłupa, którą przeszedł, jest kotem chodzącym, a nawet biegającym. Co prawda biega troszkę koślawo, trochę inaczej stawia tylne łapki, ale porusza się, tak? Czyli w jego przypadku udało się tą pomoc dostarczyć. W setkach tysięcy przypadków niestety się nie udaje. I powiem szczerze, że ja też się zastanawiałam, co zrobić z tą naszą Stefanową historią, jak do tego podejść. I pomyślałam, że takimi rzeczami, nawet jeśli są smutne, jeśli są nieprzyjemne, jeśli są świadectwem tego, że myśmy coś zawalili, po prostu trzeba się nimi dzielić. Niech one stanowią pewne świadectwo, które pomaga w ostrzeganiu ludzi o różnych zagrożeniach, w ich edukowaniu, w uświadamianiu im, gdzie ta nasza odpowiedzialność za zwierzę sięga i o jak wielu rzeczach musimy pamiętać. Dlatego też jakby dzielę się ze słuchaczami tą historią, pomimo tego, że no ona naprawdę nie jest dla mnie miła, ale mam nadzieję, że dzięki temu może chociaż jeden kot będzie uratowany właśnie przed przytrzaśnięciem, przed zawiśnięciem w oknie, czy przed tym, że skończy pod kołami samochodu.
No to pytanie o ten instynkt samozachowawczy, instynkt przetrwania. On zawodzi w takich sytuacjach, czy to nie ma w ogóle związku?
Instynkt przetrwania jest powiązany z takimi elementami, które koty w naturalnych warunkach mogły wykształcać przez setki pokoleń. A Stefan jest kotem wziętym z podwórka, więc raczej nie miał przed sobą setek pokoleń, które uczyły się, jak unikać zamykanych drzwi. My czasami zbyt mocno zawierzamy tym zwierzęcym instynktom i wierzymy w to, że kot zdaje sobie sprawę z pewnych konsekwencji, że on to sobie gdzieś tam policzył, oszacował, że on wie, czy się zmieści, czy się nie zmieści, czy wysokość jest duża, czy mała. Jak widać, nie wie. Nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich działań, a niestety te konsekwencje, jeżeli go dogonią, no to mogą być bardzo przykre.
No to teraz wypada życzyć powrotu do zdrowia i pani, i Stefanowi, bo nie wiadomo teraz, kto bardziej to przeżył, ten cały wypadek.
Zdecydowanie ja. Tak jak na niego patrzę, to ja przeżyłam to bardziej. On naprawdę zastanawia się, czemu ja ciągle za nim chodzę i czego ja od niego chcę i mogłabym się już odczepić jego zdaniem. Ale za życzenia bardzo dziękuję. Przekażę zainteresowanemu do łapek własnych.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję. Do usłyszenia.